Rok 2020 to czas, gdy polscy katolicy zaczęli publicznie zwracać Kościołowi bilet, twierdzi Jarosław Makowski w swojej nowej książce Kościół w czasach dobrej zmiany. Mimo wszystko sam decyduje się pozostać w Kościele. Dlaczego i jaką widzi receptę dla Polski? Czym skończy się sojusz ołtarza z tronem? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, teolog, filozof i publicysta, a także szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ze mną w studio jest również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię również.
Witam.
W marcu.
Dzień dobry pastorze.
Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry, czyli przywitanie mamy już za sobą. W marcu wyszła pana książka Kościół w czasach dobrej zmiany wydawnictwa Liberté. Bardzo ciekawa lektura o relacji państwo-kościół, ale i nie tylko. Na mnie zrobiło wrażenie szczególnie jedno zdanie z książki. Kościół uznał, że dobrą nowinę, którą winno się głosić w porę i nie w porę, zamieni na dobrą ustawę, którą uzgodni z rządami Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, czy ta zmiana, że Kościół przestał głosić dobrą nowinę, nastąpiła dopiero w 2015 roku?
Nie, pani redaktor. Rzeczywiście obserwowaliśmy, szczególnie w historii III RP, większe zaangażowanie Kościoła na rzecz wpływania na kształt polityczny naszego państwa i naszego społeczeństwa. Natomiast Kościół w swoich szeregach miał ludzi, którzy przestrzegali go, ba, którzy próbowali chronić go przed sojuszem tronu i ołtarza. Myślę tutaj chociażby o księdzu Józefie Tischnerze, myślę o arcybiskupie Józefie Życińskim, który przecież był arcybiskupem Lublina i diecezji lubelskiej. Natomiast potem zabrakło tego głosu rozsądku, tego głosu księży, którzy widzieli tą pokusę, jaką dla Kościoła jest władza doczesna. I w 2015 roku doszła do władzy Zjednoczona Prawica, która uznała, że w Polsce niemożliwa jest prawica laicka, że w Polsce możliwa jest prawica, która jest tylko i wyłącznie katolicka. I dlatego uważam, że ten rok 2015 jest swego rodzaju cezurą, od której zaczyna się ten nieświęty romans między państwem a Kościołem, między tronem a ołtarzem, a jego efekty obserwujemy w zasadzie dzisiaj każdego dnia.
Jeśli mogę nawiązać do tego wątku troszeczkę historycznego, bo ja najlepiej poznałem Kościół katolicki w wydaniu księdza Blachnickiego, czyli ruchu oazowego. Ksiądz Jerzyna, duszpasterz tutaj lubelski, już niestety również nieżyjący. To są te postacie, które kształtowały mój obraz katolicyzmu. I na początku lat 90., czy pod koniec lat 80., w tych czasach przełomu, te dwie wizje katolicyzmu, tego właśnie powiedzmy oddolnego, takiego świeżego, związanego z Biblią, z głoszeniem Ewangelii o darmowym zbawieniu, że ten Kościół zderzył się, można powiedzieć, centralnie z Kościołem biskupów. Tu w Lublinie jeszcze wtedy nie było biskupa Życińskiego, byli jego poprzednicy i oni wręcz wprost nakazali nam zamilknąć, tym świeckim właśnie młodym reformatorom Kościoła, a księdza duszpasterza Jerzynę karnie przenieśli do kościoła, znaczy do szpitala jako kapelan dla MSWiA, czyli tam zomowcy, milicja, SB i tak dalej. Także była to dla niego zsyłka. Także tutaj widziałem takie zderzenie i zniszczenie wręcz tego rodzącego się takiego oddolnego kościoła świeckich. Czy dzisiaj, mając inne doświadczenia, także seminarium katolickiego, widzi pan dyrektor jakieś miejsca w Polsce, gdzie kościół podobny do tego kościoła oazowego księdza Blachnickiego się odradza czy funkcjonuje?
Rzeczywiście tutaj pastor ma rację. Los proroka we własnym domu zazwyczaj nie jest do pozazdroszczenia. I jak wiemy doskonale z Biblii, prorok jest zazwyczaj odrzucony przez swoich. Kościół instytucjonalny ma to do siebie, że jest w stanie zabić charyzmaty, czy też ten kościół charyzmatyczny, oddolny, o którym mówi pastor. W dniu dzisiejszym ja obserwuję takie oddolne ruchy. To jest chociażby ten Kongres Katolików Świeckich, który jest obecnie przygotowywany przez duchownych, ale i właśnie świeckich. Natomiast dzieje się to wbrew biskupom, dzieje się to wbrew instytucjom kościelnym i przede wszystkim dzieje się to na obrzeżach Kościoła. Prawda? Więc ten kościół instytucjonalny, ten dzisiejszy, z tym składem personalnym w postaci dzisiejszych biskupów ma tendencję do tłamszenia charyzmatów, do przykrywania swoimi wypowiedziami i swoją działalnością takich ludzi w łonie kościoła rzymskokatolickiego, jak chociażby siostra Małgorzata Chmielewska. Gdyby twarz kościoła rzymskokatolickiego była twarzą siostry Małgorzaty Chmielewskiej, to ja bym o przyszłość chrześcijaństwa absolutnie był spokojny. Natomiast dzisiaj twarzą kościoła rzymskokatolickiego niestety jest chociażby arcybiskup Sławojleszek Głódź, na szczęście już emerytowany, czy biskup Janiak, który został ukarany przez Watykan, a który to, jak się okazuje, rozpłynął się, bo nikt nie wie, gdzie się znajduje, również jego była diecezja kaliska. To pokazuje, jak bardzo Kościół skupił się na tych doczesnych sposobach gwarantujących mu wygodną, komfortową przestrzeń, w której może funkcjonować. I do tego właśnie potrzebna jest mu władza polityczna. Natomiast wydaje mi się, że Kościół nigdy nie powinien a. czuć się komfortowo i b. Nigdy nie powinien wchodzić w jakikolwiek alias z władzą polityczną, jakkolwiek ta władza polityczna zapewniałaby, że drogie są jej wartości chrześcijańskie czy katolickie. Zawsze taki romans kończy się źle, zarówno dla Kościoła, jak i dla państwa.
Ale jednak to się dzieje w Polsce, to opisuje pan w swojej książce, gdzie jednak składa pan taką wyraźną deklarację, że katolicyzm jest zbyt cenny, aby pozostawiać go w rękach biskupów czy religijnej prawicy. Dlatego nie odchodzę z Kościoła. Czytamy w książce, przed chwilą pan powiedział o takich inicjatywach na obrzeżach Kościoła, jak Kongres Katoliczek i Katolików, ale co by się musiało stać w Kościele katolickim, żeby nastąpiła ta prawdziwa zmiana? Czy planuje pan może jakiś bunt i odwołanie biskupów?
Pani redaktor, pani Kornelio, w zasadzie ja próbuję pracować na swoim gruncie. Mówię tutaj o gruncie teologicznym, bo jestem osobą wierzącą i skończyłem także studia teologiczne, więc próbuję walczyć piórem. W jaki sposób? Ano w taki, że opisuję wszystkie te patologiczne sytuacje, które sprawiają, że Kościół traci wiarygodność. A traci ją wiarygodność wtedy, kiedy piętnuje swoich przeciwników, demonizując ich, jak chociażby przedstawicieli innych religii, czy też osoby LGBT. Pokazuje, jak niebezpieczne są dla Kościoła te wszystkie kampanie nienawiści, które uruchamia w naszym społeczeństwie religijna prawica, a Kościół staje się jej sprzymierzeńcem. Przypomnę tutaj choćby kampanię wobec uchodźców, których w Polsce nie było, bo istniał tylko uchodźca wyobrażony, stworzony z tych wszystkich fantazmatów, które wytwarzała religijna prawica, a Kościół niestety dał się tutaj znowu zmanipulować religijnej prawicy. A więc z jednej strony staram się opisywać te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że Kościół przestaje być tym, który głosi przesłanie miłosierdzia i przebaczenia obecne na kartach Ewangelii. Z drugiej strony, jako osoba zaangażowana politycznie i publicznie, przestrzegam swoje koleżanki i kolegów, aby broń Boże nigdy więcej nie wchodzić w alians z Kościołem. I powiadam im, jeżeli jesteś dobrym katolikiem, jeżeli jesteś dobrą katoliczką, to dzisiaj jak diabeł święconej wody unikasz jakiegokolwiek blatowania się z takim czy innym proboszczem, z takim czy innym biskupem. Właśnie dlatego, że jesteś katolikiem, właśnie dlatego, że jesteś wierny nauczaniu II Soboru Watykańskiego II, który mówił o autonomii między państwem a Kościołem, między tym, co boskie, a tym, co cesarskie. Więc to są moje dwa obszary, na których staram się głosić w porę i nie w porę, z jednej strony przesłanie Ewangelii, a z drugiej strony przekonanie, że w demokratycznym państwie prawa Kościół rzymskokatolicki nie potrzebuje nic innego do swojej działalności i głoszenia swojego przesłania, jak tylko wolność, nieskrępowaną wolność, by swoje przesłanie głosić. I to mają mu zapewniać politycy, a nie bezpośrednie dotacje z instytucji państwowych na kościelne konto, których niestety negatywnym symbolem jest tutaj ojciec Rydzyk z Torunia, który w pewnym sensie stał się skarbonką, do której państwowi urzędnicy, ministrowie wrzucają publiczne pieniądze.
To w takim razie jeszcze zapytam, co musiałoby się stać, by jednak podjął pan decyzję o odejściu z Kościoła katolickiego, który jest przecież organizacją hierarchiczną?
Ja takiej decyzji, pani Cornelio, nie zamierzam podjąć. Kilka dni temu zmarł jeden z najwybitniejszych katolickich teologów, Hans King, który został odsunięty od nauczania na katolickich uniwersytetach przez Jana Pawła II. I King, mimo że był piętnowany, mimo że odebrano mu miano teologa katolickiego, nigdy z Kościoła nie odszedł. Ja mam podobne przekonanie. Jestem już zbyt stary, zbyt siwy, by zmieniać Kościół, natomiast jestem jeszcze na tyle zdeterminowany i pełen siły, żeby próbować właśnie odbić katolicyzm z rąk biskupów, którzy dzisiaj grzebią to wyjątkowe przesłanie, które dał za darmo Kościołowi rzymskokatolickiemu Jezus Chrystus, zamieniając je właśnie na dobre, przepraszam, zamieniając je na drobne, na władzę polityczną, która przecież jest ulotna. Kościół zachowuje się tak, jakby skończyła się historia, w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Otóż nie, historia się nie skończyła, ten rząd nie będzie rządził do końca świata i jeden dzień dłużej, a Kościół będzie musiał głosić swoją nowinę. Z tą reputacją, którą sobie teraz wypracowuje, niestety będzie mu szalenie trudno. Dlatego ja chcę chronić te resztki autentycznego przesłania chrześcijańskiego właśnie po to, żeby móc kiedyś na nich odnowić także tą instytucję religijną. Natomiast na dzień dzisiejszy muszę się wam przyznać, że w zasadzie modlę się o sekularyzację. Każdego dnia modlę się o to, aby ten sojusz tronu i ołtarza został zniszczony, a ludzie w pewnym sensie odwrócili się od Kościoła, żeby pokazać, iż nie akceptują tego sposobu funkcjonowania i obecności Kościoła w życiu publicznym. Być może ten szok jest potrzebny, być może ten szok jest konieczny i jest błogosławieństwem Boga dla polskiego Kościoła, żeby w końcu się ocknął.
Właśnie o tym szoku, jeszcze jeśli mogę rozwinąć ten temat, bo bardzo mi się podoba tu kierunek myślenia pana dyrektora, że rzeczywiście ja taką decyzję podjąłem właśnie w tym czasie przełomu. Doszedłem do wniosku, że od wewnątrz reforma Kościoła to będzie taka walka z wiatrakami. Co się uda nam zbudować świeckim w Kościele, no to biskupi rozwalą i tak w kółko, i tak w kółko. No jakoś tam poza Kościołem katolickim w sensie formalnym funkcjonuje i tak patrząc wstecz uznaję, że chyba więcej dobrego udało mi się zrobić dla sprawy Jezusa Chrystusa poza Kościołem katolickim niż wewnątrz, ale oczywiście szanuję i też mam wielu przyjaciół, którzy jednak pozostali w Kościele Rzymskim, próbując dalej to dzieło, które pan dyrektor też realizuje w swoim życiu, w jakiś sposób spełniać, ale ja chciałem zapytać, czy tutaj to takie odwoływanie się do katolicyzmu jako takiej jak gdyby tożsamości polskiej, czy kolebki dobra, tych wszystkich dobrych wartości nie jest troszeczkę takim idylizowaniem historii, bo tu przecież wiemy, że była reformacja, całą Europę przeorała, cały świat później. Także w Polsce duże piętno, niestety niedoceniane dzisiaj odegrała. We wstępie do pana książki widzimy tutaj pastora Kazimierza Bema, który też no, wywarł wpływ na myślenie czy twórczość pana dyrektora. Stąd chciałem zapytać, czy to takie z jednej strony gloryfikowanie tego dobra, które w tożsamości, w historii dał Kościół katolicki i nie pokazywanie protestanckiej alternatywy, która byłaby, można powiedzieć, taką konkurencją dla Kościoła katolickiego, nie jest troszeczkę takim zawężaniem tematu i dalej utrzymywaniem Polaków w tym, że no jest tylko Kościół rzymski.
Dziękuję, że pastor o tym mówi, bo rzeczywiście jest tak, że gdybym miał dzisiaj wskazywać na swoją tożsamość religijną, to absolutnie nie zawężyłbym jej tylko i wyłącznie do tradycji katolickiej. Wspomniany tutaj przez pastora, chociażby mój przyjaciel Kazimierz Bem, który jest przedstawicielem Kościoła reformowanego, nasze dyskusje także kształtowały moje przekonania, ale także przecież tradycja prawosławna. Więc absolutnie tutaj nie chciałbym sprowadzać, czy też zawężać, jak to określił pastor, tradycji religijnej, chrześcijańskiej tylko i wyłącznie do wyznania rzymskokatolickiego. Powiem więcej, gdyby było więcej protestantyzmu w Polsce, to absolutnie bym się cieszył i powiem jeszcze więcej, krok dalej. Zachęcam protestantów, zachęcam was do tego, żebyście byli wierni swojej tradycji, żebyście nie dali się szantażować Kościołowi rzymskokatolickiemu w ramach dialogu ekumenicznego, że jak macie swoje zdanie, to niszczycie dialog ekumeniczny. Znaczy, mam wrażenie, że w Polsce mamy do czynienia z katolizacją protestantyzmu na życzenie samych protestantów. I dzisiaj, jeżeli z tego miejsca mogę was zachęcić do większej odwagi, do tego, żeby być wiernym własnej tradycji, żeby bronić swoich przekonań, to absolutnie chcę to zrobić. I do tego was głęboko zachęcam, zarazem szanując wasze przekonania i waszą tradycję. Co do tego, o czym mówił pastor, bo pastor tutaj nawiązał do swojej biografii, do tego, że odszedł z Kościoła rzymskokatolickiego. Rozmawiamy w dniu, kiedy Benedykt XVI, papież senior, kończy 90 przepraszam, obchodzi swoje 94. urodziny. I mając wiele zastrzeżeń do teologii kardynała Ratzingera, kiedyś pancernego kardynała, jak to prasa światowa mówiła o strażniku rzymskokatolickiej doktryny, zgodzę się z nim, czy ze zdaniem, które kiedyś wygłosił, zapytany, ile jest dróg do Pana Boga. Ratzinger odpowiedział, tylu, ilu jest ludzi. I wydaje mi się, że każdy musi tutaj na własny rachunek odpowiedzieć, jaką walkę chce toczyć o autentyczne chrześcijaństwo i jakimi metodami. Czy droga odejścia i pewnego rodzaju zamanifestowania swojej niezgody w ten sposób jest lepsza niż decyzja tych, którzy postanowili trwać, tak jak ja, w środku i próbować od wewnątrz zmieniać, tego nie wiem. Wiem, że jeżeli robisz to w przekonaniu, że to jest słuszne, że to jest prawdziwe i że jesteś wierny swoim wyborom, to w moim przekonaniu robisz słusznie, niezależnie od tego, czy wystąpisz z Kościoła, czy też będziesz próbował go reformować od wewnątrz.
W swojej książce mówi pan redaktor o potrzebie powrotu autentycznego chrześcijaństwa opartego na osobistej decyzji. Często pada hasło, pojęcie dobra nowina, dlatego w tym momencie chciałam pana zapytać, jak pan rozumie dobrą nowinę?
Dobrą nowinę rozumiem jako przesłanie, które przynosi nam dobry pasterz, Jezus Chrystus. To jest przesłanie o pojednaniu, to jest przesłanie o trosce, to jest przesłanie o miłosierdziu, to jest przesłanie o współczuciu. Dobra, kierując się dobrą nowinę, kierujesz się przekonaniem, że gdy ktoś prosi cię o chleb, to nie dajesz mu kamienia, ale dajesz mu chleb i pomocną dłoń. To dla mnie jest dobra nowina, którą zostawia nam za darmo jako dziedzictwo cieśla z Nazaretu.
Tu jeśli mogę tylko dodać, w swojej książce też używa pan tego pochodzącego z kręgów biblijnego protestanckiego chrześcijaństwa nowonarodzony chrześcijanin, newborn believer. Warto by tutaj, szczególnie dla widza katolickiego, dołożyć tę taką kropkę nad i, bo to jest oczywiście kierunek, który wyznacza Jezus Chrystus, który pan przedstawił, ale warto by pokazać, że żeby wejść na drogę z życia z Jezusem Chrystusem, no to potrzeba narodzenia na nowo, potrzeba uznania swojej grzeszności i zwrócenia się właśnie o przebaczenie bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, a nie do Kościoła.
Ja myślę, że to nowonarodzenie się dokonuje się każdego dnia. Znaczy, że to jest niewątpliwie jakby odpowiedź, którą musisz dać każdego dnia, podejmując wysiłek życia, prawda? Podejmując decyzje, które są na twojej drodze i które wyznaczają twoją ścieżkę. Narodzić się to próbować być wierny wezwaniu, które kieruje do ciebie Chrystus. I żeby była jasność, ja bardzo cenię tych, którzy nie gloryfikują świętości, ale widzą świętość w codzienności, czy też poprzez codzienność, bo ostatnio wyczytałem takie zdanie, już teraz akurat nie przypomnę sobie gdzie, że zdanie to mówi, że święty ma przeszłość, a grzesznik ma przyszłość. A więc święty to jest ktoś, kto upada, ale przede wszystkim także to jest ktoś, kto się podnosi, kto wstaje, kto idzie, kto nieustannie rodzi się, żywiąc przekonanie, że jest wezwany nie do tego, kim jest, ale kim może się stać, jeżeli właśnie będzie wierny temu wezwaniu, które kieruje do niego sam Bóg.
Na razie odłożymy dyskusję.
Tak, bo tu byśmy mogli dyskutować, a mówimy o książce,
ale
także
tak jak
wracamy.
Wcześniej pan redaktor mówił, istnieją różnice między protestantami i katolikami i rzeczywiście trzeba swoje przekonania pielęgnować, nie naginać się do innych. Na okładce pana książki widzimy czerwony przycisk reset. I chciałam zapytać, jak pan konkretnie widziałby ten reset Kościoła katolickiego w Polsce? Mówił pan wcześniej o tej szansie sekularyzacji, ale jak by to miało konkretnie wyglądać?
Ja myślę, że to jest banalnie proste. Znaczy, reset polegałby na tym, że biskupi rezygnują i odrzucają pokusę polityczną, którą dzisiaj biorą za dobrą monetę i z dobrodziejstwem inwentarza od władzy politycznej. Reset polegałby na tym, że biskupi kierują się przede wszystkim do ludzi, że są wśród ludzi i że swoje przesłanie czerpią tylko i wyłącznie z tego nieustannego źródła prawdy i nadziei, jaką jest Pismo Święte. Powrócić do źródła, powrócić do Pisma, to jest reset, którego dziś potrzebuje Kościół rzymskokatolicki. Czy na to stać ten obecny personel naziemny, o którym tutaj trochę mówiliśmy? Nie sądzę. Nie sądzę. Dlatego resetem będzie w moim odczuciu ta postępująca, czasami pełzająca, czasami przyspieszająca sekularyzacja, która doprowadzi do obumarcia, do zgnicia tej polityczno-religijnej władzy, którą dziś obserwujemy, a której konsekwencje działań niestety musimy testować na własnej skórze.
No to jeśli mówimy o resecie, to chciałem się dowiedzieć, pan dyrektor szefuje instytutowi, który ma, no, można powiedzieć, kształtować przyszłe myślenie czy ideę, tak rozumiem, opozycji Platformy Obywatelskiej, ale przecież Platforma Obywatelska we wcześniejszym tym wcieleniu przedpisowskim, no też, że tak powiem, ostro wchodziła w ten sojusz z ołtarzem, może troszeczkę z innymi biskupami, tam biskup Dziwisz, rekolekcje w Krakowie i tak dalej. Jakie wnioski Platforma Obywatelska, pan osobiście, czy szerzej opozycja, wyciągnęliście po właśnie tamtym okresie, po tym, co widzicie, widzimy, co się dzieje w tym strasznym, no już takim, no bardzo zgniłym, cuchnącym stadium tego sojuszu pisowskiego tronu i katolickiego ołtarza, i jakie wnioski opozycja wysnuwa? Co opozycja chce nam pokazać jako swój ten pomysł polityczny na reset tych stosunków państwo-kościół?
Po pierwsze, żadnych rekolekcji, o których pastor wspomniał. Jeżeli chcesz się modlić, to jako osoba prywatna, proszę bardzo, w swojej parafii, ale dość tego publicznego manifestowania swoich przekonań. Po drugie, każda władza polityczna, która szanuje reguły demokratyczne, musi traktować Kościół rzymskokatolicki tak jak każdy inny kościół lub wspólnotę religijną w demokratycznym państwie prawa. Po trzecie, o czym wspomniałem już trochę, jeżeli jesteś politykiem, jesteś osobą wierzącą, dziś zabiegasz o to, aby w sposób jasny i klarowny dochowywać autonomii między rzeczywistością świecką a rzeczywistością religijną, między polityką, krótko mówiąc, a religią. I ostatnia rzecz. Należy uregulować te wszystkie rzeczy, które dzisiaj budzą kontrowersje. Po pierwsze, finanse Kościoła, po drugie, obecność przedstawicieli Kościoła w instytucjach państwowych i ostatnia rzecz, obecność religii w nauczaniu w polskich szkołach. To są rzeczy, które wydają się oczywiste i proszę zobaczyć, to są kwestie, które dziś stają na ostrzu noża, dlatego że to sami katolicy widzą i są przekonani, że przybrały postać patologiczną. Dlatego namawiam swoje koleżanki i kolegów do tego, aby znowu przywrócić właściwy porządek rzeczy, a więc doprowadzić do sytuacji, w której państwo jest regulatorem, a nie partnerem Kościoła, w której państwo traktuje Kościół, największy, jasne, zgoda, rzymskokatolicki, jako jedną z instytucji na naszej scenie społecznej. I ostatnia rzecz, polityk, jeżeli działa w przestrzeni publicznej, to ma się przede wszystkim bać i reagować na to, co mówią jego wyborcy, a nie na to, co mówi jego ksiądz, biskup i, przepraszam, także pastor.
Ależ oczywiście.
To na koniec zastanówmy się, na czym oprzeć polską tożsamość, tak jak pisze pan w swojej książce Kościół w czasach dobrej zmiany. Rok 2020 był przełomowy, bo wielu katolików powiedziało dość i zaczęło odchodzić z Kościoła. To zaczęło wręcz być modne. Warto się zastanowić, co ma być w takim razie fundamentem polskości, jeśli nie Kościół katolicki. Jarosław Makowski.
Ja uważam, że fundamentem będzie chrześcijaństwo. Znaczy, jeżeli bierzemy pod uwagę naszą historię i jeżeli bierzemy pod uwagę to, jak tworzona jest ta przestrzeń wyobrażeniowa w polskim życiu publicznym, to chrześcijaństwo absolutnie pełni w nim kluczową i ważną rolę. Kłopot polega na tym, że my chrześcijaństwo utożsamiliśmy z Kościołem rzymskokatolickim, czy też z jego polityczną nawet wersją. I tu zaczyna się kłopot. Wydaje mi się, że dzisiaj ten rok 2020, o którym pani redaktor mówi, to jest rok odrzucenia instytucjonalnego Kościoła i próby szukania autentycznego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, na którym właśnie można by oprzeć swoją tożsamość. No bo przecież gdy przyglądamy się wartościom chrześcijańskim, to podpisze się pod nimi w dużej większości zarówno osoba wierząca, jak i niewierząca, mająca poglądy lewicowe, jak i prawicowe. Dlatego powrót, czy też budowa nowej tożsamości musi się opierać o teksty, które niesie za sobą chrześcijaństwo, a nie o doktrynę, czasami mocno upolitycznioną, którą głoszą biskupi. I to, wydaje mi się, będzie nowy początek także w nowym rozumieniu roli religii w życiu publicznym, jak i państwa, które, jak mówiłem wcześniej, nie może w żaden sposób uprzywilejowany traktować jakiegokolwiek z kościołów.
Tu warto zaznaczyć jednak, że w Kościele katolickim Pismo Święte nie jest jedynym autorytetem, jest również tradycja i urząd nauczycielski Kościoła. Także ciekawe, czy biskupi zgodzą się na taki nowy Kościół katolicki, o którym przed chwilą pan wspomniał.
No to profesor Kobyliński tu i na antenie naszej telewizji, w innych mediach bardzo często mówił, że tu już nie będzie się pytać biskupów o zgodę, tylko że ten kościół instytucjonalny, ten taki triumfujący, pyszny, on runie i trzeba budować coś nowego. Także tu chyba zdanie biskupów już możemy sobie darować powoli.
No to jest właśnie jeden z tych elementów być może, mojej modlitwy, którą wysłuchuje Bóg. To znaczy rzeczywiście już nikt nie będzie pytał biskupów, czy może sobie pozwolić na ignorowanie ich upolitycznionego nauczania. Po prostu ludzie są już w innym miejscu. A po drugie, wiarygodność wezwań, czy też poglądy, które dzisiaj głoszą biskupi, proszę zobaczyć, że spotykają się z powszechnym oburzeniem, czy wręcz kwestionowaniem. To pokazuje, jak wiele się zmieniło, jak bardzo polskie katoliczki, polscy katolicy wybili się na niepodległość. Jeszcze kilka lat temu, gdyby pastor czy pani redaktor powiedzieli mi, że w kraju Jana Pawła II kobiety będą protestowały przed katedrami, to uznałbym was, przepraszam bardzo, ale jednak za szaleńców. Okazało się, że w roku 2020 właśnie takie sytuacje w kraju, dodajmy, Jana Pawła II miały miejsce.
Jeszcze ostatnie słowo, pastor Paweł Chojecki, ciebie zapytam, co powinno dzisiaj być fundamentem tożsamości Polaków, bo myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska przetrwała.
No tu się zgadzamy, że jeśli chodzi o jakiś kod moralny, etyczny, to z tego biblijnego chrześcijaństwa, czy z Biblii wprost powinniśmy go czerpać, ale uszczegóławiając, powiedzmy, troszeczkę społeczną, czy taką szerzej codzienną praktykę, myślę, że powinniśmy od czegoś odejść. Nie tylko do czegoś wrócić, ale też od czegoś odejść. I Polak po komunizmie, Polak po zaborach ma taką mentalność troszeczkę feudalną, takiego, powiedzmy, troszeczkę pańszczyźnianą. Przyzwyczajony jest do zamordyzmu. On gdzieś sobie tam ma swoje prywatne życie, swój obszar wolności, ale w przestrzeni tej obywatelskiej raczej czapkuje przed każdą władzą, nie? Także tu bym widział jakiś taki powrót do godności, podmiotowości, wolności obywatela, nie? To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o taki sposób modelowania życia politycznego, to w swoim dorobku w czasie Złotego Wieku, pod jego koniec, mamy coś takiego, taki dokument Konfederacja Warszawska, gdzie po pierwsze żadnej dyskryminacji, jeśli chodzi o przestrzeń tą ideologiczną, że to, do jakiego kościoła należy, nie będzie powodowało mojej dyskryminacji w państwie. I drugie, że nie będziemy sporów religijnych siłą rozwiązywać. Także mamy no piękną tradycję Polski szlacheckiej, polskiej wolności Złotego Wieku i myślę, że na tym trzeba by opierać naszą tożsamość dzisiaj, do tego okresu wracać, a nie ciągle pokazywać, że tylko Kościół katolicki, tylko takie cierpiętnictwo i tak dalej, ale to temat na dłuższą dyskusję, także do tego się ograniczę.
Jeżeli mogę ad vocem tutaj do słów pana, do słów pastora. Rzeczywiście, oprócz tej tradycji religijnej, mamy w Polsce mocną tradycję i wolności, i tolerancji. I to jest ta druga noga, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy też ten drugi filar, który powinien stać się elementem budowy przyzwoitego społeczeństwa. Prawda? Ja tutaj Zygmuntem Baumanem będę powtarzał, że dobra wspólnota, czy to religijna, czy to świecka, to jest taka wspólnota, która myśli o sobie, że nie jest dość dobra. To znaczy, że ma pewne zadania jeszcze do wykonania przed sobą. To znaczy, że to jest wspólnota, która próbuje usuwać przejawy ksenofobii, nietolerancji, rasizmu, antysemityzmu, wykluczenia, nierówności, prawda? Że to jest ta tradycja, która również powinna być nam bliska, takie przekonanie z jednej strony o tym mocnym elemencie chrześcijańskim, a z drugie to jest ten element obywatelski, który dzisiaj w moim odczuciu zaczyna kiełkować na obrzeżach instytucji państwowych, bo raczej w ramach instytucji państwowych i polityki państwa mamy do czynienia z czymś, co tę tradycję wolności i tolerancji chciałoby raczej zepchnąć na margines, a najlepiej to wyrzucić do kosza.
Bardzo dziękuję za te słowa. Myślę, że wkrótce ciąg dalszy w telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak przed chwilą powiedzieliście, mamy piękne tradycje, mamy do czego wracać, ale też dużo pracy przed nami, czyli praca u podstaw, Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz polecam książkę Kościół w czasach dobrej zmiany Jarosława Makowskiego. Dziękuję. Był z nami szef Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję pastorze za tę dyskusję.
Ja również jestem bardzo zbudowany i wdzięczny.
Do zobaczenia.